Dane oraz zdjęcia pedofilów i gwałcicieli każdy może sprawdzić już w internecie. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło ogólnodostępny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Figuruje w nim ponad 800 osób, w tym również te z naszego regionu. To głównie osoby, które dopuściły się gwałtów na dzieciach poniżej 15 roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Wykaz jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej resortu. Jest on podzielony na dwie części i to ważna informacja. Część pierwsza jest ogólnodostępna, a druga z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W otwartym rejestrze można sprawdzić na przykład imiona, nazwiska, miejsce urodzenia czy obecne miejsce pobytu poszczególnych zwyrodnialców oraz rodzaj popełnionego przestępstwa. Ministerstwo argumentuje jego powstanie troską o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Dzięki rejestrowi niedawno rodzice zdemaskowali pedofila pracującego w Domu Kultury w jednej z małopolskich miejscowości, mówi rzecznik tamtejszej policji Sebastian Gleń.
Okazało się, że faktycznie w Domu Kultury w Wolbromiu był zatrudniony mężczyzna, który obecnie figuruje w tym rejestrze przestępców seksualnych. Ten okres zatrudnienia był do 31 grudnia i umowa nie została mu przedłużona. Mężczyzna ten nie zajmował się bezpośrednio opieką nad dziećmi, on tam był pracownikiem technicznym, konserwatorem.
Teraz policja sprawdza, czy dyrektor placówki dopełnił obowiązków przy zatrudnieniu mężczyzny.
Ta ustawa, która wprowadziła ten rejestr przestępców seksualnych, nakłada też obowiązek na pracodawców weryfikowania nowo zatrudnianych osób, czy widnieją w tym rejestrze. No i sprawdzimy, czy dyrektor takiego sprawdzenia dokonał, czy miał dokonać i czy miał możliwość, bo ten rejestr funkcjonuje od niedawna i pytanie teraz, od kiedy ten mężczyzna został wprowadzony do tego rejestru, więc takie aspekty techniczne będziemy musieli zbadać.
W części ogólnej znalazły się imiona, nazwiska i zdjęcia prawie 800 skazanych za pedofilię. Rejestr powstał po to, by dzieci mogły czuć się bezpieczniej, tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Sięgamy po sprawdzone rozwiązania z Wielkiej Brytanii, z Francji, Stanów Zjednoczonych. Każdy obywatel jest w stanie sprawdzić, zobaczyć, gdzie taki pedofil przebywa.
I choć część prawników uważa, że rejestr będzie stygmatyzować sprawców przestępstw i ich rodziny, Michał Więckiewicz, wiceprezes Fundacji Stop Przedawnieniu, uważa, że to dobry pomysł.
I to, czego obawiają się niektórzy komentatorzy, a więc tak zwanych samosądów, i w krajach większych liczebnie i bardziej rozwiniętych, i również w krajach, gdzie każdy ma dostęp do broni, jak i nie dochodzi do tych samosądów, których się boimy.
W części ogólnodostępnej figurują głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15 roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. A od 1 października ubiegłego roku do rejestru trafiają dodatkowo także recydywiści, jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego i zostali uprzednio skazani na więzienie bez warunkowego zawieszenia. W tym rejestrze zamieszczone są informacje, w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie osoby. Strona umożliwia wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości. Na przykład obecnie w Szczecinie przebywa jeden przestępca. 43-latek skazany był na 2 lata więzienia za gwałty na osobie niepełnoletniej. W Szczecinie urodziło się 12 przestępców, ale przebywają gdzieś indziej.
To była relacja Anny Łukaszek. W studiu Zbigniew Bogucki, adwokat, Szczecińskie Towarzystwo Dialogu o Prawie. Witamy.
Dobry wieczór Państwu.
Doktor Robert Bartłomiejski, socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dobry wieczór.
Mamy także gości przy telefonach. Panie doktor Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wydział w Katowicach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
I Maria Keller-Hamela, wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór. I właśnie od pani prezes rozpoczniemy naszą rozmowę, bowiem pani prezes może być z nami mniej więcej kwadrans. Na pewno epatowanie wizerunkiem sprawcy dla ofiary jest powtarzaniem traumy i na pewno utrudnia proces terapeutyczny. Tak mówi Aleksander Kartasiński, prezes Fundacji Happy Kids. Jak pani ocenia wprowadzenie tego rejestru? Mówię zwłaszcza o tej części ogólnodostępnej. To dobry pomysł czy ryzykowny?
No na pewno ten z ograniczonym dostępem jest ważny i ten obowiązek sprawdzania osób zatrudnionych nie budzi kontrowersji. Ten rejestr, który jest ogólnodostępny, no takie kontrowersje budzi. Na pewno jest to tak, że jest to jakiś eksperyment społeczny u nas w Polsce. Trudno oceniać, jakie będą tego skutki. Ważne, żeby to monitorować, oceniać. No takie ryzyko jest też, że jeżeli sprawdzamy, że w moim mieście nie ma nikogo w rejestrze, to ja jako rodzic mogę czuć się bardzo bezpiecznie, uważać, że mojemu dziecku nic się nie stanie. No a nic bardziej złudnego. Myślę, że to nie wyklucza, znaczy na pewno bardzo ważne jest, żebyśmy robili wszystko, żeby chronić nasze dzieci, ale tu ważna jest edukacja, edukacja rodziców i edukacja dzieci. Nie powinno nas zwalniać to, że w tym rejestrze nie ma nikogo, kto jest w naszej okolicy. No, myślę, że to jest ważne.
Pani prezes, nie brakuje także głosów takich. Rodzice mówią, no jeśli pójdziemy na plac zabaw do parku, trudno domniemywać, czy wpatrywać się w każdą twarz i później szukać potencjalnego pedofila w takim rejestrze. Pojawiają się także głosy takie, że może dochodzić tyleż do stygmatyzacji, co do wymierzania sprawiedliwości na własną rękę. Wiemy, że takie przypadki miały miejsce, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, co stało się prawdziwą plagą. Czy pani w tym także widzi zagrożenie?
No na pewno też jest tak, że ci sprawcy mają jakieś rodziny. Będą to sprawcy też, wiemy, że większość sprawców to są sprawcy, którzy mają relację jakąś z dzieckiem, czy to są osoby znane dziecku, ktoś z rodziny. Czyli to jest też stygmatyzacja ofiar, bo łatwo będzie można domyśleć się, jeżeli to jest tak, że on jest skazany za kazirodztwo, że dokonywał tego czynu w stosunku do swoich własnych dzieci. Więc kwestia ochrony ofiar też jest bardzo, bardzo ważna tutaj.
Doktor Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wydział w Katowicach. Pani doktor, jak pani ocenia wprowadzenie tego rejestru? My mentalnie, społecznie jesteśmy przygotowani na zapoznanie się z tymi treściami. Ja dzisiaj sporo poczytałem, przeglądając ten rejestr, nie tylko po to, by sprawdzić, czy rzeczywiście figurują przestępcy z naszego regionu, ale także zobaczyć, jakie informacje publicznie są udostępniane i w takiej zakładce szczegółowej możemy zobaczyć, jaki wyrok ciąży na sprawcy, jaka to jest kara i ewentualnie, jeśli ktoś ma taką wiedzę jak mecenas Bogucki na przykład, może rozszyfrować te wszystkie artykuły kodeksu karnego.
Pani
również, tak. No więc właśnie, pani doktor.
Nie trzeba być do tego adwokatem, żeby wiedzieć.
Oczywiście, że każdy może sprawdzić, co oznaczają te numery przestępstw, za które ktoś jest skazany. Więc wydaje mi się, że ta wiedza o przestępstwach seksualnych nie jest szczególnie wysoka w Polsce i często to społeczne rozumienie przestępstw seksualnych jest inne niż to prawnokarne. Molestowanie seksualne, przestępstwo zgwałcenia, gwałt, to są takie pojęcia, którymi się często posługujemy, natomiast nie zawsze to znaczenie jest prawne. To znaczenie prawne jest takie jak rozumienie społeczne. Ja chciałabym jeszcze tutaj zwrócić uwagę na tak zwaną ciemną liczbę przestępstw, która jest szczególnie ważna przy przestępstwach seksualnych. Tutaj chodzi o te przestępstwa, które w ogóle nie zostały ujawnione. Ich nie będzie w tym rejestrze, bowiem ci sprawcy nie zostali skazani. Słusznie tutaj już powiedziano, że bardzo często sprawcy przestępstw seksualnych są spokrewnieni w jakiś sposób z ofiarą. Często to jest ktoś z rodziny, ktoś bliski i ofiara z bardzo różnych powodów nie zgłasza informacji o tym przestępstwie. Czasami się wstydzi, czasami się boi, czasami nie ma tej świadomości, że jest ofiarą, bo jest dzieckiem, bo jest osobą z jakąś niepełnosprawnością albo nie wierzy w to, że jej ktoś pomoże. I tutaj rzeczywiście możemy mieć takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że skoro tych przestępców jest powiedzmy 800, to nie będzie ich więcej, a realnie tych sprawców jest na pewno dużo więcej i oni do tego rejestru nie trafią właśnie dlatego, że te przestępstwa nie zostały ujawnione. Więc fajnie, że pojawia się pomysł na taką pomoc dla ofiar przestępstw, bo to zawsze jest bardzo ważne. Natomiast to jest taki eksperyment społeczny. Być może rzeczywiście spowoduje to, że też więcej tych przestępstw będzie zgłaszanych, bo ofiary poczują, że ktoś się nimi interesuje, że tutaj ktoś im realnie pomoże.
Jak wiemy, medal ma dwie strony. Doktor Robert Bartłomiejski, socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Panie doktorze, czy dla wielu potencjalnych internautów nie będzie to po prostu, mówiąc kolokwialnie, brutalnie, ciekawa lektura?
Znaczy, sam cel tego rejestru to jest tak naprawdę ostrzeżenie publiczne, więc no jakby tak naprawdę każdy, teraz już prawie każdy korzysta z internetu, więc ciężko powiedzieć, że internauci jakoś szczególnie to jest dla społeczeństwa, dla nas i w pewnym sensie na pewno jest to ostrzeżenie publiczne, też na pewno środek ograniczający wolność w pewnym sensie, bo nakłada nadzór i dozór.
No jest to szczególna forma napiętnowania
jest to
także.
Środek też prewencyjny oczywiście, w sensie, że też odstraszający, bo sama kara, ale widzę też tutaj ten problem tego, że kara ma zawsze ten wymiar później możliwości odrodzenia się społecznego. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się już ten kara została odbyta, to widniejemy w tym rejestrze i ja się z tym zgadzam, w sensie, że powinno, że właściwie ta sprawa, ten rejestr chroni nasz system wartości, bo tak naprawdę i rodzina, i zdrowie, i praca, i bezpieczeństwo, i ta sprawiedliwość jest wypełniana przez ten rejestr w pewnym sensie. Więc tak to wygląda w naszym społeczeństwie, więc prawa ofiary są zawsze wyżej aniżeli prawa oprawcy.
Panie mecenasie, to pytanie do Zbigniewa Boguckiego. Pan zapoznał się i z ogólną dostępną częścią tego rejestru i z tą, powiedziałbym, ograniczoną. Czy na razie rzucił pan okiem na tę pierwszą?
Ja powiem zupełnie, zupełnie otwarcie. Bardziej słyszałem, znajomi bardziej zapoznawali się z tą częścią ogólnodostępną. Ja bardziej patrzę na to, co jest wpisane w ustawie, bo ten rejestr musi być, że tak powiem, przełożeniem ustawy. Ja na tę chwilę nie mam takiego zainteresowania, żeby w ten rejestr zaglądać. Myślę, że to wiele osób bardziej ciekawość pobudza, żeby w tym rejestrze zobaczyć, co tam jest. I myślę, że z biegiem czasu tych wejść, tak jak jeżeli chodzi o każdą nowość, nowinkę, że tak powiem, będzie coraz mniej. Ja oczywiście dostrzegam te zagrożenia, o których mówili wszyscy moi przedmówcy, dotyczące jakby tutaj możliwości, bo tu zakładam możliwość stygmatyzacji ofiary i tak dalej, natomiast mamy na szali dwa dobra. Bo z jednej strony mamy oczywiście kwestię właśnie powtórnej wiktymizacji, czyli takiego powtórnego, możliwość powtórnego przeżywania przez ofiarę tego, co najstraszniejszego najprawdopodobniej w jej życiu się stało. Ale ja uważam, że to ryzyko jest bardzo niewielkie, bo jednak ta ofiara nie będzie, zakładam, że ten mechanizm psychologiczny jest tego rodzaju, że ona nie będzie poszukiwać tego swojego sprawcy, tak? Natomiast moim zdaniem ten rejestr, oczywiście w ogóle rejestr tym dostępem ograniczonym uważam jest pomysłem świetnym.
Właśnie dlatego pana o to zapytałem w kontekście praktycznym, na ile to będzie praktyczne narzędzie.
Znaczy, jeżeli chodzi o rejestr z dostępem ograniczonym, jest to o tyle istotne, że to też już jedna z moich przedmówczyń mówiła o tym, że dzisiaj istnieje obowiązek, aby osoby, które zatrudniają, jakby przysposabiają osoby do wychowania dzieci, edukacji, leczenia dzieci, szkolenia, opieki nad dziećmi, mają prawny obowiązek sprawdzenia, czy tego pracownika, tę osobę, którą do takich zajęć najmują, nazwijmy to w ten sposób, nie widnieje w tym rejestrze. I to jest rzecz absolutnie kapitalna, bo ona powoduje, że wykluczamy te osoby, które zostały skazane. Czy to jest sito, które pozwala, że tak powiem, przesiać wszystkich sprawców seksualnych? No oczywiście, że nie. Tylko ja bym się nie zatrzymywał na takim poziomie, że powiedzmy sobie, tak samo jak nie wykrywamy wszystkich sprawców kradzieży z włamaniem, oszustw i tak dalej, ale mamy jakąś bazę osób, które są szczególnie niebezpieczne. Ja jeszcze wrócę do tego rejestru publicznego, bo mówimy o tym, że ten rejestr publiczny jest dostępny tylko co do najpoważniejszych sprawców, sprawców najpoważniejszych przestępstw seksualnych. On jest, nie ma tam na przykład nieletnich, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nieletnich sprawców przestępstw seksualnych. I jeżeli mówimy o tym, że oczywiście mamy, nazwijmy to umownie, szarą strefę tych przestępców, którzy nigdy nie odpowiedzieli za swoje czyny, tego nie naprawimy. To oczywiście to jest kwestia organów ścigania, świadomości prawnej, społeczeństwa, zgłaszania tych przestępstw, prowadzenia postępowań, etc., etc. Ale jeżeli dysponujemy jakąś bazą, to trzeba tę bazę oczywiście wykorzystywać w sposób przemyślany. I jak mówię, ten miecz czy ten kij zawsze ma dwa końce. Natomiast ja widzę tutaj zdecydowanie więcej pozytywów niż negatywów. Jeszcze może tylko słowo co do tego rejestru ogólnodostępnego. Ja też nie podejrzewam, że za miesiąc, dwa, rok czy pięć, jeżeli ten rejestr będzie funkcjonował, a taką mam nadzieję, że będziemy
mieli... Ma funkcjonować, co więcej ma być za każdym razem aktualizowane po tym, gdy zapadać będą kolejne.
Zgadza się, no ale nie wiem jaka będzie wola ustawodawcy za lat 4 czy 5, tak? Czy wcześniej, czy później. Natomiast ja mówię o tym, że dzisiaj chyba bardziej osobami, które sprawdzają ten rejestr, powoduje ciekawość, sprawdzenie tej nowinki, nazwijmy to. Ale ja wyobrażam sobie, że działanie, i takie chyba było założenie tych, którzy ten rejestr, pomysłodawców tego rejestru, że w momencie, kiedy widzimy jakieś zachowania, nazwijmy to nieadekwatne, budzące nasze wątpliwości, czy to w stosunku do osób nieletnich, ale także w stosunku do dorosłych, to możemy sobie zadać pytanie, czy ta osoba, która wzbudza w nas jakieś poczucie zagrożenia, nie jest w tym rejestrze ujęta. I myślę, że to jest główny cel tego rejestru publicznego. Dzisiaj mówię, dzisiaj pewnie bardziej ciekawość, ale w praktyce mówimy tak, mamy wątpliwości, dzisiaj nie możemy tego w żaden sposób, znaczy wczoraj jeszcze, 31 grudnia nie mogliśmy tego sprawdzić, teraz możemy to sprawdzić i powiedzieć
no tak,
faktycznie.
Ale myślę, że trzeba pamiętać o tym, że większość sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci nigdy nie była zgłoszona. Dzieci mają więcej powodów o tym, żeby nie mówić, niż mówić o tym, co je spotkało, z różnych powodów, co tu było powiedziane.
I o to właśnie, pani prezes, jest, żeby... chciałem zapytać, bo oczywiście już ministerstwo także podniosło ten fakt, że dzięki rejestrowi w jednym z miast Małopolski rodzice odkryli, że w domu kultury zatrudniony jest pedofil i ta informacja została przedstawiona jako między innymi sukces i cel wprowadzenia do publicznej domeny tego rejestru, ale też pytanie, jaka jest ta prawdziwa skala pedofilii w Polsce?
No, mówimy o tym, że co siódme dziecko miało jakieś doświadczenie wykorzystywania seksualnego przez osobę dorosłą i wiemy o tym, że większość tych spraw nigdy nie, że dzieci w czasie okresu tego dzieciństwa nigdy tego nie powiedziały, a czasami przez jeszcze długie lata potem nie mówiły, więc myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy nie pokładali takich nadziei, że jeżeli mamy ten rejestr, to załatwiliśmy sprawę, że w takim razie nasze dzieci są bezpieczne. Myślę, że nie zwalnia to nas od tego, żeby właśnie, żeby edukować, żeby prowadzić zajęcia profilaktyczne z dziećmi, żeby rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach, żeby dzieci miały poczucie, że wiedzą do kogo się zwrócić w momencie, kiedy coś im się dzieje. Stąd na przykład działania fundacji na temat profilaktyki, na przykład taki filmik, który profilaktyczny zrobiliśmy, Gadki z psem, kiedy w sposób taki przystępny dla dziecka uczymy o różnych zagrożeniach, jednocześnie nie straszymy tego dziecka. Mówimy o tym, że jeżeli coś cię niepokoi, to właśnie masz przyjść i powiedzieć o tym rodzicowi, osobie, do której masz zaufanie. To myślę, że jest bardzo ważne, bo to jest tylko jedno z narzędzi, a celem naszym jest ochrona dzieci, tak?
Maria Keller-Hamela, wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Mówiłem, że pani prezes będzie z nami przez kwadrans. Udało się nieco dłużej. Bardzo gorąco dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco. Do usłyszenia.
Dziękuję.
A my wracamy do dr Joanny Stojer-Polańskiej. Pani doktor, znalazłem dane, które, prawdę powiedziawszy, sprawiły, że włos zjeżył mi się na głowie. To dane, które zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Meter. To stowarzyszenie między innymi pojawiło się w ustach papieża Franciszka, który dziękował im za zaangażowanie i za to, że zapobiegają przestępstwom. Z tego raportu wynika, i to są dane z 2014 roku, że jeśli chodzi o treści pornograficzne, organizacja odnotowała 574 116 pedofilskich zdjęć oraz ponad 95 tysięcy filmów wideo z udziałem dzieci w wieku, uwaga, od 3 do 13 lat. Na 621 zdjęciach i filmach znalazły się noworodki i dzieci do lat 3. Jak to skomentować?
Niestety zdarzają się takie sytuacje, kiedy bardzo małe dzieci padają ofiarami przestępstw seksualnych i w takich sytuacjach najczęściej sprawcą jest ktoś bliski, więc jest oczywiste, że to przestępstwo nie będzie zgłoszone, bo zwykle nie ma osoby, która chciałaby to zrobić, bo albo jest to jedyny rodzic czy opiekun dziecka, albo drugi z rodziców, który nawet podejrzewa, że coś złego się dzieje, wypiera tą wiadomość. I na pewno jest tak, że wielu ofiarom przestępstw seksualnych nikt nie pomógł i nikt nie zawiadomił o tych przestępstwach. Natomiast rejestr i dyskusja na ten temat, dyskusja o przestępczości seksualnej może być takim sygnałem dla ofiar, że wreszcie podejmuje się realne działania, żeby im pomóc. I mam nadzieję, że takie też będą konsekwencje wprowadzenia rejestru. Nie tylko to, że z ciekawości będziemy przeglądali, kto w tym rejestrze jest, natomiast, że zaczniemy rzeczywiście się zastanawiać nad przestępczością seksualną, że będziemy bardziej wyczuleni na sygnały związane z tym, że ktoś może być ofiarą, żeby zawiadomić, żeby sprawdzić i też żeby zgłosić. I myślę też, że chodzi o to, żeby piętnować sprawców. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, po co jest kara. No właśnie, kara ma być za coś, za to, co ktoś zrobił, czy po to, żeby nie zrobił w przyszłości. To jest bardzo skomplikowane zagadnienie kryminologiczne, jak ta kara ma oddziaływać, czy ona ma odstraszać, czy to tak funkcjonuje. Natomiast chodzi o to, żeby nie piętnować ofiar. Niestety przy przestępstwach seksualnych czasami tak jest, że winę przerzuca się na ofiarę. Natomiast potrzebna na pewno jest dyskusja o tym, żeby nie dochodziło do piętnowania ofiar, że sprowokowały, że są winne, po co tam poszły, tylko po to właśnie, żeby rozliczyć sprawców za to, co zrobili i żeby ofiary miały takie poczucie dużego wsparcia społecznego, że jesteśmy po stronie ofiar, a nie po stronie sprawców.
Jest jeszcze druga część tej informacji, którą Państwu podałem. I tu cytat. Przerażający jest przede wszystkim wzrost przypadków molestowania seksualnego noworodków, których sprawcami były głównie kobiety. Około 70% przypadków.
Tak, mamy taki stereotyp sprawcy przestępstwa seksualnego i często wyobrażamy go sobie jako mężczyznę o takim podejrzanym wyglądzie, a to nieprawda. Również kobieta może być sprawcą przestępstwa seksualnego, kobieta również może być pedofilem, może molestować swoje dziecko, może jako opiekunka molestować czyjeś inne dziecko. Natomiast to jest niezgodne z takim naszym wyobrażeniem o przestępcy seksualnym i myślę, że również tutaj potrzebna jest ta dyskusja, że ktoś, kto jest miły, sympatyczny, może być sprawcą.
Drodzy Państwo, przeglądając rejestry sprawców przestępstw na tle seksualnym, pojawiają się także Polki, pojawiają się kobiety. Zwróciłem uwagę na jeszcze jedną kwestię, pani doktor. Stosunkowo młody wiek sprawców to są sprawcy urodzeni w latach 80., a niektórzy w 90.
Niestety jest tak, że część sprawców przestępstw seksualnych to osoby młode, natomiast tutaj problemem jest to, że często ci sprawcy są również ofiarami, bo zdarza się tak, że ktoś, kto był ofiarą przestępstwa seksualnego w dzieciństwie, następnie staje się sprawcą.
Mówi się o tym, że tylko 2 na 50 pedofilów w polskich więzieniach nie było molestowanych seksualnie. Czy pani zna podobne badania, jest w stanie obalić tę tezę albo ją potwierdzić?
Z wielu takich badań aktowych, gdzie sprawy dotyczyły przestępstw seksualnych, okazywało się, że sprawcy byli również wcześniej ofiarami. Też chciałam zwrócić uwagę na to, że pedofil to jest pojęcie medyczne i często jest inne rozumienie właśnie społeczne, tak, to jest pedofil niż medyczne, bo nie każda osoba dorosła, która popełniła przestępstwo seksualne przeciwko dziecku, jest pedofilem. I tutaj czasami jest tak, że dziecko jest taką ofiarą zastępczą, a czasami po prostu jest wytypowane na ofiarę. Teraz pytanie, kogo mamy na myśli? Czy takiego pedofila, w sensie przestępcy przeciwko dziecku, czy zaburzenie preferencji seksualnych, w takim sensie medycznym? Bo myślę, że ludzie przez pedofila rozumieją raczej kogoś, kto popełnia przestępstwo przeciwko dziecku.
No więc właśnie, to już rodzi później komplikacje przy orzeczeniach, panie mecenasie, prawda?
Znaczy, przy orzeczeniach jest problem tego rodzaju, jeżeli przyjmiemy, że polskie prawo dopuszcza możliwość kontaktów seksualnych z osobami od lat 15 w górę, to takie najbardziej trudne, najtrudniejsze przypadki do rozstrzygnięcia, to są wtedy, kiedy mamy do czynienia, kiedy jedna z osób jest tuż ponad tym wiekiem, a druga z tych osób jest nieco jeszcze, nie ukończyła tych 15 lat i wtedy chociażby jakaś inna czynność seksualna, mówimy o pocałunku, jakichś innych czynnościach i wtedy faktycznie jest ten problem, że ktoś, kto ma 17 lat jest już traktowany jako sprawca, tak jak dorosły sprawca przestępstwa, ktoś, kto ma nieukończone 15 lat jest ofiarą, jest pokrzywdzoną, zwykle pokrzywdzonym czy pokrzywdzoną tym przestępstwem i wtedy mamy to wątpliwość, bo to czasami są pary po prostu młodych ludzi i z taką kwalifikacją taka osoba, która idzie, zwykle one jednak nie są orzekane te kary bezwzględne pozbawienia wolności w takich sytuacjach, ale jest pewna stygmatyzacja. Natomiast no, tego nie unikniemy. Ten wiek, od którego prawo dopuszcza możliwość kontaktów seksualnych, musi być jakoś ograniczony i nie może być on ruchomy, a będzie on wtedy powodował takie przesunięcie. Jeszcze tylko jedno słowo do tego, co panie spoza studia mówiły. Oczywiście, że ten rejestr nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z przestępczością seksualną w Polsce. Ale ja powiem w ten sposób, że każdy element, który wpisuje się w walkę z tą przestępczością, który pomaga się jakby w szczególności zapobiegać popełnianiu przestępstw, bo jeżeli mówimy o tym przypadku, którym, nazwijmy to tak kolokwialnie, chwali się ministerstwo, że już jedna osoba no, nie będzie po prostu pracowała z dziećmi, to czy to jest dobra wiadomość, czy to jest zła wiadomość? No, zdecydowanie jest to wiadomość dobra, bo ta osoba nie będzie miała po prostu potencjalnej możliwości popełnienia tego przestępstwa. Przecież często te osoby, jeżeli mówimy o tych pedofilach w rozumieniu, jak pani doktor mówiła, medycznym, oni nie panują nad swoim popędem seksualnym. To jest ten problem, więc odcięcie, odsunięcie ich od ofiar, czyli od małoletnich, powoduje, że zamyka im się w dużej mierze drogę do możliwości popełniania kolejnych przestępstw. Ja tak powiem, bo często, kiedy dyskutujemy o jakichś zmianach, nowelizacjach, nowych proponowanych rozwiązaniach, mówimy, ale przecież to nie załatwia problemu. No nie załatwia problemu, tylko powiedzenie, że wprowadzenie jakiegoś kolejnego elementu, który uszczelnia system, który powoduje, że ta walka z przestępczością jest skuteczniejsza, jest zawsze rozwiązaniem dobrym i pożądanym. Tak jakby tylko konkludując, przypomniało mi się takie dawne powiedzenie, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Ja mogę powiedzieć, że w tym przypadku kto ratuje jedno dziecko, ratuje całe jego życie, bo ta trauma związana z tym złym dotykiem ciąży często na całym dorosłym już później życiu takiej osoby. Więc jeżeli dzisiaj już mówimy o tym, że ktoś został odsunięty od pracy z dziećmi, a myślę, że tych osób będzie w dalszej części działania tego rejestru więcej, to myślę, że warto, aby ten rejestr funkcjonował i ewentualnie później w ramach tego funkcjonowania był ulepszany zgodnie z tym, jak będzie pokazywała praktyka.
Za chwilę doktor Bartłomiejski, ale zapytam pana mecenasa jeszcze o kolejne zmiany, o których słyszymy z ust przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Słyszymy o tym, że rejestr jest w zasadzie początkiem zaostrzenia kodeksu karnego. Biorę to w cudzysłów oczywiście, bo nie o sam kodeks karny w tym chodzi. W planach ministerstwa jest ograniczenie możliwości warunkowego zwolnienia oraz zwiększenie kar dla przestępców seksualnych, w tym nawet dożywocie za gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Tak mówi minister Zbigniew Ziobro. Czy penalizacja tak ostra, tak mocna, to jest krok w dobrym kierunku?
To jest zawsze spór wśród prawników, wśród kryminologów, którzy zastanawiają się, czy tylko kara, czy w jakiej części, może w ten sposób, w jakiej części kara decyduje o tym, że ktoś nie powróci do przestępstwa. Bo to, o czym mówiła pani doktor, z jednej strony kara jest i będzie zawsze w odczuciu społecznym traktowana jako swego rodzaju odpłata za popełnione zło. Ale ta, przynajmniej my jako prawnicy, jako kryminolodzy, nie powinniśmy tego przyjmować jako tego głównego wyznacznika, bo kara ma powodować, ma spełniać te dwie funkcje, czyli prewencji, mówimy prewencji indywidualnej, czyli wobec tego sprawcy. Znaczy, że ten sprawca na skutek zastosowania tej kary będzie się poprawił, czy on się przestraszy, czy w jakikolwiek sposób ta kara inaczej będzie na niego oddziaływać, ale zapobiegnie powrotowi do przestępstwa i to jest ta prewencja indywidualna, ale mówimy też o prewencji ogólnej, czyli że w odczuciu społecznym ta kara jest sprawiedliwa. To znaczy ona nie naprawi tego wyrządzonego zła, ale jest jakąś odpłatą i szansą na naprawę tego sprawcy. Czy zaostrzenie kar? Samo zaostrzenie kar zdecydowanie nie jest sposobem, który rozwiąże problem, bo możemy za wszystkie przestępstwa orzec karę dożywotnią, czy też karę, która dzisiaj w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje, to jest kara śmierci. No, czy wtedy by było przestępstw mniej? Pewnie by było mniej. Ale czy byłoby ludzi mniej? No też by było tych ludzi mniej. Natomiast jeżeli chodzi o przestępstwa seksualne, to ja nie wiem, czy bym sięgał aż po tak daleko idące kary, jak kara dożywotniego pozbawienia wolności, bo też jest w tej propozycji taka możliwość.
Tak, za gwałt ze szczególnym
okrucieństwem. Nie wiem, nad tym bym się musiał pochylić, przemyśleć. Natomiast moim zdaniem obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przestępstw rozdziału 25, czyli przestępstw o charakterze seksualnym, penalizują, czyli przewidują kary w moim odczuciu zbyt niskie, a w każdym bądź razie możliwość tak zwanego wymierzenia sądowego wymiaru kar, czyli że sąd ma bardzo szeroką możliwość kształtowania tej kary za to samo przestępstwo. I w ten sposób na przykład ktoś w Szczecinie w bardzo podobnych okolicznościach, popełniając to samo przestępstwo, dostanie karę powiedzmy 4 lat pozbawienia wolności, ale ktoś na drugim końcu, nie wiem, w Białymstoku, Rzeszowie czy Przemyślu, karę na przykład o 2 czy 4 lata większą. I to nie są przypadki odosobnione, więc moim zdaniem...
I to widać w tym rejestrze również, jeśli chodzi o zapadanie wyroków.
Że widzimy kwalifikację, oczywiście kwalifikacja mówi nam tylko o charakterze przestępstwa, nie mówi o okolicznościach popełnienia tego przestępstwa. One są również ważne przy wymiarze kary. Ale niestety rozrzut tych kar w różnych sądach jest bardzo duży. I moim zdaniem z jednej strony, ja jestem osobiście za podniesieniem sankcji za przestępstwa seksualne, w szczególności te popełnione ze szczególnym okrucieństwem i te popełnione wobec dzieci, bo w moim odczuciu one są, te sankcje są zbyt niskie, ale z drugiej strony zawężenie możliwości tego sądowego wymierzenia kary. Oczywiście sąd musi mieć możliwość oceny danego przypadku, tak? Bo to nie możemy każdemu dać takiej samej kary, ale nie może być takiego rozrzutu, że mamy kary czasami dwukrotnie wyższe, czy też z drugiego punktu, z drugiej strony patrząc, dwukrotnie niższe przy okolicznościach popełnienia przestępstwa bardzo, bardzo, bardzo podobnych. Więc jeżeli mówimy o zaostrzeniu tych kar, na pewno tak, ale często jak uczestniczę tutaj w dyskusji na temat w ogóle wymiaru sprawiedliwości, obok zaostrzenia kar musi iść przyspieszenie procesu, to znaczy ta kara ma być nie tylko dolegliwa, to znaczy wymierzona w sposób sprawiedliwy, nazwę to w taki sposób, ale musi być też wymierzona szybko. Bo ona wtedy faktycznie daje i w ramach tej prewencji indywidualnej wobec sprawcy i w odczuciu społecznym jest karą taką słuszną, sprawiedliwą. Bo cóż z tego, kiedy skażemy kogoś za lat 5 czy więcej.
Wracając do samego rejestru, to może podwyższyć poziom lęku i nieuzasadnionych często podejrzeń, no ale to jest ryzyko każdego działania. Tak ocenia doktor psychiatra Jerzy Bobocha, a my wracamy do doktora Roberta Bartłomiejskiego. Przypomnę, socjologa. Panie doktorze, czy my potrafimy rozmawiać ze swoimi dziećmi o zagrożeniach? Potrafimy dostrzegać potencjalne sygnały ostrzegawcze? Pani prezes Maria Keller-Hamela mówiła o tym, że w bardzo wielu przypadkach nie wiemy, co się dzieje w domu, ponieważ trwa zmowa milczenia, mimo że dziecko wykazuje poprzez swoje zachowania, że coś niepokojącego się dzieje, a tu unika któregoś członka rodziny na przykład, jest przygnębione, wycofane, skarży się na dolegliwości fizyczne, zwłaszcza w okolicach intymnych i tak dalej, i tak dalej. Czy my jako społeczeństwo nauczyliśmy się rozmawiać o problemach?
Oczywiście to zależy i to tak naprawdę... Właściwie problemem jest to, czy problemem, no, mamy różne uwarunkowania kulturowe. Na przykład doskonale to pokazał raport Fundacji STER z zeszłego roku, którym wyszło, że właściwie 80 ponad procent Polek czuło się molestowanych seksualnie. Natomiast w innym raporcie okazało się, że Polacy w Polsce wcale nie jest tak źle, jak powiedzmy w krajach skandynawskich. I po prostu często to, co powiedzmy w takim europejskim, zachodnim wymiarze jest molestowaniem, na przykład w Polsce uchodzi za tolerowane. Coś, co jest akceptowane, że tak się po prostu robi. Więc nawet zostało stwierdzone w tym raporcie, że w Polsce istnieje coś takiego jak kultura gwałtu. W sensie, nie tyle co zachęcanie, ale pobłażanie niektórym zachowaniem. Więc myślę, że jeszcze mamy dużą drogę do przejścia właśnie z tym, o czym mówiliśmy, żeby sama kara to nie wszystko, że tak naprawdę ważniejsza jest egzekutywa i w sensie nieuchronność kary za postęp, a do tego potrzebny jest wzrost świadomości społecznej i oczywiście odpowiadając na pana pytanie, myślę, że mam jeszcze dużo do nadrobienia w kwestii rozmowy i relacji z dzieckiem i mówienia o tych sprawach.
I na koniec wracamy do pani doktor Joanny Stojer-Polańskiej. Pani doktor, jak traktowani są pedofile w polskich więzieniach przez współwięźniów? Czy w dalszym ciągu, tak jak się zwykło mówić do tej pory, że sprawiedliwość wymierzana jest także poza tym oficjalnym obiegiem, czyli w murach więzienia, czy coś się zmienia?
No i występuje jak najbardziej takie zjawisko, że dochodzi do takiego bardzo stygmatyzującego traktowania osób, które są skazane za przestępstwa seksualne. I to też jest problem dla funkcjonariuszy służby więziennej, ponieważ ich obowiązkiem jest chronienie wszystkich więźniów, ich obowiązkiem jest również zapobieganie samobójstwom wśród osób osadzonych, a bywa tak, że więźniowie, którzy nie są skazani za przestępstwa seksualne, tylko inne, na przykład za zabójstwa czy za rozboje, chcą samodzielnie wymierzyć karę sprawcom przestępstw seksualnych i funkcjonariusze muszą ukrywać wiadomość, za co ktoś został skazany. Bywa, że ta osoba sama o tym poinformuje innych więźniów, ale też bywa, że podaje, że została skazana za coś innego. Więc jak najbardziej w zakładach karnych ten problem występuje. No i pytanie, czy będzie występował również w społeczeństwie, czy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że ktoś będzie chciał wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. Ja mam nadzieję, że do takich sytuacji nie będzie dochodziło, natomiast mam taką nadzieję, że stworzenie tego rejestru będzie sygnałem dla ofiar, że zamierzamy tutaj, że państwo chce im realnie pomóc, że będziemy dyskutować o przestępczości seksualnej i że będzie też więcej dyskusji na temat przestępczości seksualnej, edukacji seksualnej, tego, żebyśmy potrafili o nasze własne bezpieczeństwo zadbać, również w tej sferze seksualnej.
I oby tak się stało. Myślę, panowie, że to najlepsza puenta dla naszej dyskusji i dzisiejszego spotkania. Z pewnością spotkamy się za jakiś kwartał, może za pół roku. Zobaczymy, jakie są realne konsekwencje wprowadzenia rejestru i ogólnie dostępnego i tej części zarezerwowanej dla przedstawicieli szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszy. Za dziś gorąco dziękuję. Dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wydział w Katowicach. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Dobrej
dziękuję
nocy,
bardzo.
Do usłyszenia.
Dobranoc.
Dr Robert Bartłomiejski, socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo gorąco państwu. Dziękuję. I Zbigniew Bogucki, adwokat, Szczecińskie Towarzystwo Dialogu o Prawie. Panie mecenasie, również bardzo gorąco dziękuję za spotkanie.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
A my zmieniamy temat.